Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie redaktorze, kłaniam się Pani.
Panie ministrze, jak Pana zdaniem poszły konsultacje u Pana prezydenta Andrzeja Dudy? Konsultacje oczywiście w sprawie tego, komu Pan prezydent powierzy misję utworzenia nowego rządu. Jesteśmy już po tych spotkaniach, po tych konsultacjach. Na dziś spodziewane jest oświadczenie Pana prezydenta w tej sprawie.
Cóż, panie redaktorze, na pytanie jak poszło, mogę to powiedzieć, tylko nie wiem, bo w nich nie uczestniczyłem. Jakieś tam plotki chodzą, ale myślę, że tutaj no, sytuacja jest taka, jak i przed konsultacjami. Ja osobiście uważam, znaczy po pierwsze trzeba powiedzieć tak, to jest absolutnie wyłączna prerogatywa prezydenta. Pan prezydent ma prawo mianować, powierzyć tą misję tworzenia rządu komu zechce, może nawet powierzyć komuś na przykład spoza parlamentu. To jest absolutnie jego samodzielny wybór. Jestem jak najdalszy od nieproszonych rad w tej sprawie. Natomiast nie byłoby niczym dziwnym, gdyby tą misję powierzył przedstawicielowi formacji, która wygrała wybory, zdobyła największą liczbę głosów, ma największy klub parlamentarny, czyli Prawu i Sprawiedliwości. No i tyle.
Pan Mateusz Morawiecki, pan premier, mówił o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do koalicji z każdym. Pytanie tylko, czy są chętni koalicjanci, aby taką koalicję zawrzeć?
Można powiedzieć, że nie walą drzwiami i oknami chętni, ale w polityce różne już rzeczy się widziało. Patrząc tak na zimno, analizując programy, zapatrywania, poglądy elektoratu, no, takie poglądy na przykład elektoratu PSL, gdyby tak się spytać, jakie rozwiązania gospodarcze są mu bliskie, jakie sprawy są dla niego, dla tego elektoratu ważne, no to jestem przekonany, że bliżej do elektoratu i programu Prawa i Sprawiedliwości niż na przykład Lewicy. Na to jednakże nakłada się, na tą warstwę racjonalną, nakłada się warstwa emocjonalna tego takiego antypisowskiego hejtu, tego, że tutaj odsuniemy PiS od władzy i tak dalej, więc pewnie emocjonalnie dla polityków PSL-u byłoby to trudne w tym momencie. Co innego na przykład za rok. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Jak powiedział ślepy w danym porzekadle. Myślę, że tak jak mówię, konstytucja tutaj bardzo wyraźnie precyzuje, są kolejne kroki, dobrze opisane. Tą pierwszą próbę nie byłoby źle, mogłoby podjąć Prawo i Sprawiedliwość, a gdyby ona się nie udała, bo na pewno to no, można ocenić prawdopodobieństwo, że jakieś jest, ale stosunkowo niewielkie sukcesu tej próby, no to w kolejnych pewnie będzie już piłka po stronie obecnej opozycji.
Każdy ma swoje osobiste odczucia, prawdę powiedziawszy, niczego nowego na tych konsultacjach się nie dowiedzieliśmy, tak powiedział po wyjściu od pana prezydenta Andrzeja Dudy Włodzimierz Czarzasty.
No, pewnie wiedział, co mówi, zwłaszcza, że był na tych konsultacjach, w przeciwieństwie do mnie. Znamy, no, sytuacja na polskiej scenie politycznej jest znana od lat i taka dosyć okopana i pewnie z dnia na dzień się na niej nic nie zmieni, choć tak jak mówię, jakieś tam minimalne prawdopodobieństwo takiej zmiany czy odwrócenia sojuszy zawsze jest.
A sądzi pan, że najpierw poznamy nazwisko osoby desygnowanej do misji utworzenia nowego rządu, czy najpierw poznamy na ten przykład nazwisko komisarza wyborczego, osoby pełniącej obowiązki wójta gminy wiejskiej Pruszcz Gdański czy gminy miejskiej Sopot?
Oj, tu mnie zażył pan redaktor, bo to trzeba by, to ja nie pamiętam dokładnie, jakie tam są terminy.
No chyba do piątku jest czas na wyznaczenie tego komisarza.
No to myślę, że jest szansa, że komisarza szybciej. Chociaż dzisiaj to oświadczenie pana prezydenta podsumowujące te konsultacje, więc no nie można wykluczyć, że pan prezydent podsumowując te konsultacje powie, komu tą misję powierzy.
No właśnie, ja na jakim etapie, panie ministrze, jest projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego? Pan jest osobą, pełnomocnikiem rządu odpowiedzialnym za ten projekt. Ostatnie decyzje wskazują na to, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość dalej rządziło, to CPK będzie realizowane i można powiedzieć, że ta realizacja weszłaby już w taką kolejną, bardziej konkretną fazę.
No bardzo dziękuję za to pytanie, bo to muszę przyznać, że również pewna moja osobista satysfakcja, że tę misję, którą miałem, powiedzmy no czteroletnią, udało się, mówiąc potocznie, dowieść. Wszystko, co miało być wykonane na tym etapie, zgodnie z harmonogramem, wykonane zostało. Mamy ten potworny proces biurokratyczny związany z dużą inwestycją praktycznie za sobą. Mamy przede wszystkim decyzję środowiskową. To jest najtrudniejsza do otrzymania decyzja w procesie inwestycyjnym. W trakcie już jest postępowania decyzja lokalizacyjna. Mamy skupione grunty, ponad 1000 hektarów. Rozpoczęły się prace budowlane. Mamy zabezpieczone finansowanie po stronie publicznej. Rząd uchwalił wieloletni plan finansowy do roku 2030. No i wreszcie udało się wybrać najlepszą ofertę, pozyskać inwestorów na ten mniejszościowych, na ten komponent lotniczy, czyli również ten komponent komercyjnego finansowania pozyskać. No, można oddając, bo tak, no, największe prawdopodobieństwo jest, że będę, tak jak i cały rząd, niedługo oddawał swoje obowiązki. Mogę następcy powiedzieć, nic, tylko brać, kontynuować, wszystko jest gotowe, co powinno być.
No właśnie, tylko pytanie, czy kolejny przyszły rząd będzie chciał kontynuować tą misję, ten projekt CPK, bo jak posłuchać głosów politycznych z drugiej strony, to szybciej można by obstawiać jednak to, że ten projekt zostanie zarzucony.
Te głosy są niebywale kluczące, tak? Niektórzy mówią, że zarzucony, inni, że poddany audytowi, inni, że wstrzymany. Pan Kierwiński się wypowiedział, że będą kontynuowane inwestycje kolejowe, ale skasowane lotnisko. Pani Henik-Kloska powiedziała, że będzie skasowane linie kolejowe, ale budowane lotnisko. Wielki chaos komunikacyjny, który mimo wszystko jest dobrym symptomem. Znaczy myślę, że różni politycy się zapędzili, bo zwłaszcza dla lokalnego posła w danej miejscowości, jak przychodzi grupa 50-70 osób, mówią, że protestujemy, nie damy i tak dalej, no to jest zawsze pokusa, że tutaj, żeby taką grupę politycznie wykorzystać, bo to jest demonstracja, to są emocje, to są media, może się polityk pokazać. No tymczasem, no wiadomo, że ten syndrom NIMBY, not in my backyard, takich protestów przeciw inwestycjom występuje zawsze, wszędzie i przy każdej inwestycji. Gdyby to miało rozstrzygać, to nigdy nic by nie zostało nigdzie wybudowane. Takie grupy też były protestujące, na przykład, nie wiem, przeciw budowie autostrad, a jakoś wszyscy się chyba zgodzimy, że to dobrze, że w Polsce mamy wybudowane autostrady i że takich grup swego czasu nie posłuchano. No więc z jednej strony była pewna inwestycja polityczna w sprzeciw wobec CPK, no ale z drugiej strony no jest to po prostu potrzebne, dobre, no, trochę głupio, no i się wycofać z tego, no i takie trwa wahanie. No mam nadzieję, że jednak ten instynkt propaństwowy, dbałości o polski interes narodowy, o polską gospodarkę, o pieniądze w kieszeniach Polaków zwycięży nas tym instynktem takim już czysto politycznym i również interesami, no to dużo mówić obcymi, takimi, które leżą poza Polską, no bo jeżeli CPK określone pieniądze do Polski przyniesie, przyciągnie, no to przyciągnie skądś i ów ktoś, no nie czarujmy się, głównie Niemcy, niekoniecznie te biznesy ten interes chcieliby oddać.
No tak, ale jest pan w stanie podać jakąś kwotę przybliżoną, może chociaż ile do tej pory na projekt CPK zostało wydanych pieniędzy? W milionach, w miliardach złotych to będą kwoty liczone?
W sensie kasowym.
W sensie fiskalnym, no, tak, fiskalnym.
No w sensie kasowym no to są setki milionów, natomiast w sensie księgowym no to już będzie kilka miliardów, bo są na przykład zawarte umowy. No jest zawarta umowa na projektowanie, która jest warta pół miliarda, dajmy na to. No to oczywiście te pieniądze jeszcze nie zostały zapłacone, no bo będą zapłacone, jak będzie gotowy, finalny, odebrany projekt, no ale już zobowiązanie pewne jest. Natomiast absolutnie to nie jest najważniejsze, no są inne koszty, no nie wiem, już ponad pół miliarda mamy pozyskane z funduszy unijnych na przykład, które gdyby ten program skasować, trzeba było oddawać. Mało tego, niektóre projekty CPK-owskie są w ramach KPO, więc zasadniczo w tym momencie, gdyby CPK nie realizować, to się nie wykona kamieni milowych KPO i się KPO nie dostanie przy drugim albo trzecim wniosku o płatność. Tylko to nadal to nie jest najważniejszy, to nie jest najgorszy koszt. No najgorszy koszt to jest skazanie Polski na trwałe upośledzenie systemu transportowego, na to, że nie będziemy mieli takiego systemu transportowego, jak mają państwa wysoce rozwinięte, więc i Polska nigdy nie będzie krajem wysoce rozwiniętym, bo transport, logistyka to jest absolutnie kluczowa sprawa dla gospodarki i to jest ten główny koszt rezygnacji z CPK, który można by liczyć w setki miliardów, w biliony.
No właśnie, raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie CPK wskazał taką okoliczność, czy pojawiła się taka sugestia, że niezbędne byłoby niezwłoczne przeprowadzenie rzetelnej analizy kosztów i korzyści. I tutaj NIK przypominał, że koncepcja CPK pochodzi jeszcze z 2017 roku i koszty tego komponentu lotniczego to było od 16 do 19 miliardów złotych, a kolejowego połowa tej sumy 8-9, no jeszcze mniej znaczący komponent drogowy do CPK. To będą pieniądze, które przejdą koło nosa, czy to będą pieniądze, które będzie trzeba wydać i nie wrócą? Jak to by wyglądało?
Pan redaktor tutaj odnosi się nie tyle do raportu NIK-u, co do informacji prasowej NIK-u o raporcie, która jest dosyć różna od raportu, bo no, raport robili profesjonalni, zawodowi, apolityczni kontrolerzy i on jest bardzo pozytywny dla CPK, a notkę prasową pan Marian Banaś i jego ekipa, no, która ma swoje polityczne potrzeby, więc tam z kontekstu różne rzeczy wyrywała. Te wszystkie dane, o których pan mówi, odnoszą się do dokumentu, nie do CPK jako CPK, tylko do dokumentu koncepcja CPK, który jak to koncepcja był niezwykle wstępny, szacunkowy i uruchamiał pewne prace również analityczne, które pozwalały już na sparametryzowanie tego przedsięwzięcia. CPK w tym wymiarze w ogóle nie ma czegoś takiego i nie może być jak analiza kosztów i korzyści dla CPK sensu largo, bo to jest związka kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych i dla każdego projektu oddzielnie się to robi na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i to jest wykonywane dla każdego z tych projektów. Dla samego lotniska, które musi być w uwarunkowaniach unijnych przedsięwzięciem komercyjnym, jest jeszcze dodatkowo wykonywany i stale aktualizowany biznesplan i test prywatnego inwestora, ale właśnie przeszliśmy ten najbardziej naturalny test prywatnego inwestora, to znaczy są prywatni inwestorzy, którzy chcą w to zainwestować i to jeszcze w pozycji inwestora mniejszościowego, co jest szczególnie trudno, żeby takiego inwestora znaleźć, który swoje miliardy wyłoży, a nie będzie miał kontroli właścicielskiej nad całym przedsięwzięciem, ale niezwykle poważne firmy tak właśnie chcą, bo widzą, że to jest dobry biznes, no na tym po prostu zarobią na samym lotnisku jako pewnym przedsięwzięciu gospodarczym. Podkreślam, przy zachowaniu kontroli właścicielskiej po stronie Skarbu Państwa, po stronie polskiej.
200 miliardów złotych więcej w budżecie, tak? W perspektywie...
A to jest dodatkowa korzyść. To jest coś zupełnie poza jakby przyszłymi zyskami firmy lotnisko CPK. To jest korzyść wynikająca z tego, że dzięki CPK przeniesiemy do Polski obsługę towarów, które są transportowane drogą lotniczą na potrzeby Polski, polskiej gospodarki, import do Polski, eksport z Polski drogą lotniczą. Ale obecnie większość tego rodzaju towarów jest przeładowywana, obsługiwana przez lotniska niemieckie. W Polsce nie mamy zdolności do obsługi tego strumienia towarów na potrzeby naszej polskiej gospodarki. Ponieważ on jest obsługiwany poza naszym krajem, głównie w Niemczech, więc tam też wpływają do budżetu cła, podatki z tytułu przekraczania unijnej granicy celnej.
Czyli sytuacja podobna jak w portach morskich chociażby.
Oczywiście, jak się mówiło, że największym portem polskim jest Hamburg jakiś czas temu.
No dobrze.
No mówiono trafnie, teraz to już się zmieniło dzięki inwestycjom w polskich portach i tak samo w wymiarze transportu lotniczego przeciągnięcie tej obsługi towarów do Polski to w perspektywie 30 lat jest 200 miliardów ekstra w polskim budżecie z tytułu ceł i podatków i to mówię, to są korzyści zupełnie dodatkowe, zupełnie ekstra poza samą rentownością i dywidendą wypłacaną udziałowcom, wśród których 51% będzie miał Skarb Państwa z samej firmy prowadzącej lotnisko.
No dobrze, to jeszcze ostatnia sprawa. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport, on zawiera propozycję zmian dwóch najważniejszych dokumentów założycielskich Unii, czyli Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii. No i w tym dokumencie proponuje się m.in. eliminację zasady jednomyślności w 65 obszarach głosowań, to m.in. polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna i obronna, no a wiele kompetencji dziś będących w kompetencjach państw członkowskich ma być przesunięte do Brukseli, no i waluta euro ma stać się obowiązkowa dla Polski. Co to będzie oznaczało? Chyba szczególnie w kontekście tej ostatniej części, czyli waluty euro.
Te kompetencje, również cały szereg kompetencji z obszaru gospodarki. Znaczy to, używając wielkich słów, to utrata suwerenności, utrata niepodległości Polski. Natomiast tak bardzo konkretnie to ogromne straty w kieszeni każdego Polaka, bo to od tej pory, jak na przykład polskie firmy będą podbijały zachodnie rynki na przykład i zdobywały rynek w Niemczech, no to demokratycznie Niemcy do spółki z Francuzami na przykład, a jednych jest 80 milionów, a drugich 60 milionów, mogą przegłosować 40 milionów Polaków i wprowadzić unijną regulację, która spowoduje, że te polskie firmy będą niekonkurencyjne, że będą miały dodatkowe koszty i tak dalej. No, Niemcy na przykład zlikwidowali sobie energetykę atomową i sobie przegłosują, że na przykład nie wolno w Polsce budować elektrowni atomowej, przez co Polacy będą mieli wielokrotnie wyższe rachunki za prąd niż teraz. Albo na przykład będą mogli przyjąć, że nie wiem, kupujemy tylko samochody elektryczne i teraz Polak, którego nie stać na samochód elektryczny za 300 tysięcy, nie będzie miał samochodu, będzie sobie mógł jeździć autobusem, o ile ma to szczęście, że ma autobus.
A w wymiarze to już ostatnie zdanie na koniec.
Zdanie, które musimy blokować.
A już ostatnie zdanie na koniec, a w wymiarze takim czysto społecznym, pana zdaniem, ewentualne przyjęcie waluty euro, przed czym Polska do tej pory się broniła, będzie oznaczało?
Zubożenie społeczeństwa, wyraźne zubożenie społeczeństwa. polityka monetarna, polityka banku centralnego musi być dostosowana do potrzeb gospodarki. Potrzeby gospodarki polskiej, jeżeli chodzi o politykę monetarną, są zupełnie inne niż gospodarki na przykład niemieckiej czy francuskiej, bo jest to gospodarka o innej strukturze. I teraz pytanie, czy Europejski Bank Centralny będzie swoją politykę monetarną optymalizował pod potrzeby gospodarki niemieckiej czy polskiej? Myślę, że jest to pytanie retoryczne.
No i tym pytaniem retorycznym zakończymy. Dziękuję bardzo panu.
I ja bardzo dziękuję.